Rozdział 9.
Jeszcze były po świątkach umojenia chałup do cna nieprzewiędły, kiedy któregoś dnia rankiem najniespodziewaniej zjawił się Rocho. Jeno co dopiero po mszy i długiej rozmowie z księdzem pokazał się na wsi. Niewiele ludzi kręciło się w obejściach, że to pora była osypywania ziemniaków, lecz skoro się rozniosło, jako Rocho idzie przez wieś, wnet ci ten i ów na drogę śpieszył witać dawno niewidzianego. A on zaś szedł, jak zawdy na kiju się wspierając, wolniuśko, z podniesioną głową, w tej ci samej kapocie szarej i tak samo z różańcami na szyi. Wiatr mu rozgarniał siwe włosy, a chuda twarz jaśniała dziwną dobrocią i weselem. Wodził oczyma po chałupach i sadach, prześmiechując się radośnie do wszystkiego. Witał się z każdym z osobna, że nawet dzieciom, co się były do niego garnęły, głowiny przygładzał poczciwie, zaś do kobiet pierwszy zagadywał, tak był rad, że wszystko zastaje po dawnemu.
W Częstochowie byłem na odpuście,
odpowiadał, gdy napierali ciekawie, kaj się to zadziewał przez tyle czasu. Ale tak się szczerze cieszyli z jego powrotu, że zaraz po drodze jeli mu rozpowiadać lipeckie nowiny, a ktosik już i rady jakiejś zasięgał, zaś drugi chciał się wyżalić, odwodząc go na stronę i supląc przed nim turbację, kiedyby ten grosz na ostatnią potrzebę schowany.
Do cna ustałem, dzień jaki odpocznę, tłumaczył się zbywająco.
Na prześcigi jeli go zapraszać do swoich chałup.
Na tymczasem zakwateruje się u Macieja. Jużem to Hance przyobiecał. A przyjmie mnie kto drugi, to do tego przystanę na dłużej.
I żwawo ruszył do Borynów. Juści, co Hanka, przyjęła go radośnie i z całego serca ugaszczać chciała, ale skoro jedno złożył torby i odzipnął nieco, do starego się wybrał.
A obaczcie ich, leżą w sadzie, że to gorąc w chałupie. Mleka wama bez ten czas uważę, a może byście jajków zjedli, co?
Ale Rocho już był w sadzie i chyłkiem przebierał się pod gałęziami do chorego, któren leżał w półkoszku wymoszczonym pierzyną i kożuchem przyokryty. Łapa zwinięty w kłębek warował mu przy nogach, a Witków Bociek gajdał się pociesznie między drzewami, kiedy na straży. Sad był stary i mroczny. Rozrosłe drzewiny tak przysłaniały niebo, że dołem na murawach jeno kaj śniekaj gmerały się słoneczne pręgi, podobne złotym pająkom. Maciej w znak leżał. Rozruchane gałęzie z cichym poszumem chwiały się nad nim płachtą cieniów, że jeno czasem, kiedy ją wiatr ozdarł, słońce chlustało mu w oczy i coraz kawał modrego nieba się odsłaniał. Rocho przysiadł. Drzewa szumiały, czasem pies warknął na muchy, a niekiedy rozświegotane jaskółki śmignęły wskroś pni czarnych na pole zielone i rozkołysane. Chory naraz zwrócił się do niego.
— Poznajecie mnie? Macieju, co? Poznajecie?
Borynie leciutki prześmiech wionął po twarzy. Oczy się zatrzepały i jął ruchać sinymi wargami, ale głosu nie dobył.
— Jak pan Jezus przemieni, to możecie jeszcze wyzdrowieć.
Snać rozumiał, gdyż potrząsł głową i jakby niechętnie odwrócił się od niego. Zapatrzył się znowu w rozkołysane gałęzie i w te słoneczne bryzgi, zalewające mu oczy raz po raz. Rocho jeno westchnął, pożegnał go i odszedł.
— Prawda co, ojcu, jakby już lepiej? — pytała Hanka.
Długo coś miarkował, aż rzekł cichym, ważnym głosem.
— Toć i lampa przed zgaśnięciem żywym płomieniem wystrzeli na ostatku. Mnie się zdaje, co macie już dochodzi. Aż mi nawet dziwno, że jeszcze żyje. Przecież na wiór wysechł. Dyć jeść nie chce, nawet mleka nie zawsze popije. Musicie być gotowe, że lada dzień skończy.
Pewnie, że tak, mój Boże, pewnie. To samo wczoraj mówił Jambroży, a nawet radził, żeby już nie czekać i trumnę obstalować.
Każcie zrobić, nie będzie długo czekała, nie. Jak duszy pilno ze świata, niczym jej nie powstrzyma. Nawet płakaniem, bo by już po niektóre całe wieki ostawały między nami.
Mówił smutnie, zabierając się do mleka, które mu narządziła i popijając zwolna, wypytywał, co się tu we wsi działo. Powtarzała, co już był słyszał po drodze od drugich i o swoich kłopotach jęła się skwapliwie, a szeroko rozwodzić.
— Kaj to Józka! — przerwał jej niecierpliwie. — W polu ziemniaki osypuje z komornicami i jagostynką. Zaś Piedrek pojechał do lasu, zwozi Stachowi drzewo na chałupę. — Buduje się to? — Przeciek pan Jacek dał mu 10 hojarów.
— Dał mu? —
Powiadali mi coś o tym, ale nie uwierzyłem.
Bo to i nie do wiary. Zrazu nikt nie powierzył.
Obiecał, ale przecież nie jeden obiecuje. Obiecanka, cacanka, a głupiemu radość powiadają.
A pan Jacek dał Stachowi list i kazał mu z nim iść do dziedzica. Nawet Weronka się przeciwiła, by szedł, bo powiada, co będzie buty darł na darmo. Jeszcze się z niego wyśmieją, że zawierzył głupiemu. Ale Stacho się uparł i poszedł. I powiada, że może w pacierz po oddaniu listu dziedzic go kazał zawołać na pokoje, poczęstował go żałką i rzekł: przyjeżdżaj z wozami, to ci Borowy wycechuje 10 sztuk budulcu. Dał mu kłąb koni, dał sołtys, dała mi ja Pietrka. Dziedzic już na nich czekał w porębie i zaraz sam wybrał co najśmigniejsze z tych, co to jezimą cieli dla Żydów. No i zwożą, bo dobrze 30 wozów będzie z gałęziami. Stacho galantą chałupę se wyszykuje. Nie potrzeba mówić, jak panu Jackowi dziękował i przepraszał, bo po prawdzie wszyscy go mieli za dziadaka i za głupawego, że to nie wiada, z czego żyje i pod figurami to we zboże grywa na skrzypicy, a czasem to byle co i nie do składu powie, jak ten niespełna rozumu. A on taki pan, że mu sam dziedzic posłuszny. Kto by to przudzi dał wiarę?
Nie patrzcie na człowieka, jeno na jego uczynki.
Ale dać tylach na drzewa, które jak Mateusz rachuje warte z 1000 złotych i to jeno za Bóg zapłać. Tego jeszcze nie bywało.
Powiadali, co za tą starą chałupę bierze do żywocie.
Ale tyle warta, co ten trep rozłupany. Jużeśwa nawet myśleli, czy w tej dobroci nie ma jakiegoś podejścia, że Weronka dobrodzieja się radziła. Skrzyczał ją, że głupia.
Bo i prawda, dają to brać i Bogu za łaskę dziękować.
Przecie człowiek niezwyczajny brać darmochy i jeszcze od dziedziców. Słyszane to rzeczy? Jakże, kiej to kto chłopu dał co z dobroci? Żeby po najmniejszą poredę iść, a i to na ręce patrzą. Zaś w urzędzie się przez grosza nie pokaż, bo ci jutro przyjść każą albo za niedzielę. Przez tę łantkową sprawę dobrze poznałam, jakie to jest urzędowanie na świecie i niemało już pieniędzy wyniosłam.
Dobrze, coście mi Jantka wspomnieli. Wstępowałem do miasta.
Toście go może widzieli?
Nie było czasu.
Jeździłam niedawno, nie puścili me do niego. Bóg wie, jakiej go obaczę.
Może i prędzej, niźli miarkujecie, rzekł z uśmiechem.
Jezus, co wypowiadacie?
Prawdę. W głównym urzędzie powiedzieli mi, że Antka mogą przed sprawą puścić na wolę, jeśli kto poręczy za nim, co nie ucieknie, albo da w zastaw sądowi 500 rubli.
Rychtyk podobnie i Kowal mówił. Jęła zaraz opowiadać jego radę co do słowa.
Rada dobra, ale że to Michałowa nieprzespieczna. Ma on tu coś w tym, ma.
Ze sprzedaniem się nie śpieszyć. Z gruntu wyjeżdża się w ogiery, a powraca rakiem na czworakach. Co innego trzeba wynaleźć.
Może by kto poręczył.
Przewidzieć się potrza między ludzi. Już ci, żeby pieniądze były.
Może by się i nalazły, szepnęła ciszej.
Mam coś i gotowego grosza. Jeno zrachować nie poradziłam, ale może by chwaciło.
Pokażcie, to zaraz przeliczymy.
Zniknęła gdzieś w obejściu, a powróciwszy po jakimś pacierzu, przywarła drzwi na zasuwę i położyła mu węzełek na kolana. Były w nim papierowe pieniądze, były i srebrne, a nawet było parę złotych i 6 biczów korali.
To po matce. Dał je Jagnie, a potem snać odebrał, szepnęła przykucając przed ławą, na której Rocho rozliczał.
432 ruble i 5 złotych. Od Macieja, co?
Tak, juści. Dał mi po świętach, jąkała czerwieniąc się.
Na zastaw nie starczy, ale moglibyście co sprzedać z inwentarza.
Juści, mogłabym przedać maciorę. Krowę jałową też by można, zbędna. Żyd już o nią przepytywał. To parę korczyków zboża,
a widzicie, ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Bez niczyjej pomocy Antka wykupimy. Wie to kto o waszych pieniądzach?
Ojciec mi dali na ratowanie Antka, przykazując, aby nikomu ni słówkiem nie pisnęła. Wama pierwszemu się zwierzam.
Jakby Michał... Nie rozgłoszę, bądźcie spokojni. Jak powiadomią, że pora, pojadę z wami po Antka. Uładzi się jakoś na dobre, uładzi, moi kochani.
Szeptał, całując ją w głowę, bo mu się do nóg rzuciła z podzięką.
Rodzony ojciec lepszy by nie był, zawołała z płaczem.
Wróci chłop, panu Bogu podziękujecie. Gdzie to Jagusia?
Gdyś jeszcze do dnia pojechała do miasta z matką i z wójtem. Powiadały co do rejenta, stara ponogrąd przepisuje na córkę.
Wszystko Jagnie? A chłopaki?
Przez złość do nich, że to chcą działów. Piekło tam u nich, a to dziennie mija przez kłótni, zaś wójt broni Dominikowej opiekunem był nad sierotami jeszcze po śmierci Dominika.
A ja myślałem, że co innego, bo to mi różne opowiadali.
To świętą prawdę mówili. Jagną się Anna opiekuje, ale tak, co mi wstyd rozpowiadać podrobnie. Stary jeszcze rzęzi, a ta jak suka. Nie powtarzałabym po kim,
ale sama ich w sadzie zdybałam.
No, dajcie mi gdzie wypocząć. Przerwał jej, powstając z ławy.
Chciała mu słać Józinę łóżko, ale wolał iść do stodoły.
Pieniądze dobrze schowajcie. Ostrzegał ją jeszcze i poszedł.
Aż dopiero po południu się pokazał, zjadł obiad i na wieś się wybierał. Kichanka z wielką nieśmiałością się odezwała.
Byście mi to, Rochu, ołtarz pomogli przystroić? Prawda, jutro Boże Ciało. Gdzie to go stawiacie?
Gdzie i co rok, przed gankiem. Pietrkę ino patrzeć z lasu, przywiezie gaci jodłowej i świerczaków. Zaś Jagustynkę z Józką zarno po obiedzie pchnęłam po ziela, na wianki.
A świece, lichtarze, macie to już?
Jambroży przyobiecał przynieść z kościoła wczesnym rankiem.
U kogoż to jeszcze będą stawiali ołtarze?
Po naszej stronie u wójta, zaś po tamtej u młynarza i przed płoszkami.
Pomogę wam, wstąpię jeno do pana Jacka i przed zmierzchem przyjdę.
Każcie Weronce, by zaraz z rana przyszła pomagać. Kiwnął głową i poszedł już prosto do stachowej rudery.
Pan Jacek siedział na progu jak zawdy, papierosa palił, brudkę skubał i przewłóczył oczyma po rozkołysanych zbożach i za ptakami patrzył. Zaś przed chałupą i pod trzaśniami leżało już parę tęgich chojarów i kupy wierzchołków i gałęzi. Stary Bylica kole nich łaził, wymierzał toporzyskiem, gdzie jaki sęk odciupnął siekierą i cięgiem mruczał.
I tyś przyszedł na nasze podwórko, już ci galantyś widzę, Bóg ci zapłać. Zaraz cię Mateusz do ostrego kantu wyrychtuje, na przyciesie zdatnyś. Sucho miał będziesz, nie bój się.
Jakby do żywej osoby mówił, szepnął zdziwiony Rocho. Siadajcie. Z radości mu się w głowie pomieszało. Całe dnie tak przesiaduje przy drzewie. Słuchajcie no.
A i ty wystałeś się chudziaczką w boru. To se teraz odpoczniesz. Już ci, nikt cię już nie ruszy.
Gadał stary, gładząc miłosnymi rękoma żółtą, złuszczoną korę sosny. Polazł do najgrubszej, zwalonej na dróżkę, kucnął przed przekrojem i patrząc z lubością na żółte, nabrzmiałe żywicą słoje, mamrotał.
Ty lachnaś, a dali ci radę, co? Żydy by cię do miasta wywiezły, a tak Pan Jezus pozwolił, co u swoich ostaniesz, u gospodarzy. Obrazy na tobie powieszą, ksiądz się wodą święconą skropi, uści, co?
Pan Jacek jeno prześmiechał się z tego nieznacznie i pogadawszy cosik z Rochem, wziął skrzypki pod pachę i miedzami ruszył ku borom. Rocho zaś potem u Weronki siedział, wysłuchując różności. Na świecie miało się już pod wieczór. Upał przychodził, a nawet już od łąk przewiewały chłodnawe ciągi. Wiatr też nie zgorzej ją dmuchać od samego południa, że żytnie pola, rdzawe od młodych kłosów, toczyły się skłębione kiej wody. Raz po raz zakolebały się gwałtownie, zakręciły się wirem i chlustały ku drogom i miedzom, jakby już ino wylać się miały. Ale jeno tłukły płowymi grzywami o ziemię i poddawały się w tyłki stado źrebców dęba stających. Wiatr z różnych stron parł na nie i miotał kij byla zabawy, że wzburzone znowu hulały po zagonach pełne górb płowych, zielonych zatok, rdzawych smug i chrzęstu i trzepotów. Skowronki wydzwaniały wysoko, czasem stado wron przeciągnęło, ważąc się na wietrze i spadając odpoczywać na rozkołysanych drzewinach. Słońce już czerwieniało, opuszczając się coraz niżej i po całym świecie, po polach rozkołysanych i posadach trzepoczących się niby stada na uwięzi, rozlewał się zwolna czerwonawy brzask kończącego się dnia. Zaś z powodu jutrzejszego święta ludzie wcześniej schodzili z pól. Kobiety wiły wianki przed chałupami, dzieci znosiły naręcza tataraku, przed płoszkami i młynarzem stożyły się brzeziny i świerki, które wykopywali, kaj miały się stawać ołtarze, gdzie już i dziełuchy maiły ściany, drogę też miejscami równali, zasypując wyboiska, któreś też jeszcze prała nad stawem, że ino kijanka trzaskała i gęsi strachliwie gęgały. Rocho właśnie zbierał się wyjść od Weronki, kiej na topolowej, we srogiej kurzawie ukazał się ktosik pędzący na koniu. Wstrzymywały go nieco wozy ze stachowym drzewem, że polem chciał objeżdżać.
— Te! Konia chwacisz! Kaj ci tak pilno! —
krzyczeli. Wyminął ich jakoś i pognał do wsi z całych sił, jaże koniowi zagrała wątroba.
— Hej, Adam! Poczekaj no! —
wołał Rocho. Kłębiak wstrzymał się nieco i jął krzyczeć z całych sił.
A to nie wiecie? Jakieś zabite! Leżą w boru! Jezus! Zatkało me całkiem! Konia pasłem na smugu i już żeśmy z Gulbasiakiem jechali do domu. Aż tu przed borynowym krzyżem koń się rzucił w bok. Ja żem bęcnął na ziemię. Patrzę, ki licho strachnęło konia. A tu jakieś ludzie w jałowicach leżą. Wołali im, a oni nic. Leżą, kiedy pomarłe. Głupi! Będzie tu cudeńkę rozpowiadał. Zawrzeszczeli. Opatrzcie sami, leżą tam. Gulbasiak też widział. Jeno co ze strachu w las pognał do komornic, które służ zbierały. Nieżywe leżą. W imię ojca i syna, to jedźże wójta powiadomić. Wójt jeszcze z miasta nie przyjechali, rzekł ktosik. To sołtysowi dać zdać, kole Kowala drogę poprawia z chłopami. Wołali za nim, bo już ostrym galopem się puścił. Już ci co po wsi w ten mig się rozgłosiło o pomordowanych. Wrzask się czynił, zgrozy pełen i biegania, ludzie jarze się żegnali z przerażenia. A nim słońce zaszło, z pół wsi wyległo na drogi. Ktoś dobrodzieja uwiadomił, że wyszedł przed plebanie rozpytywać. Kupą już tam szli niemałą, rając cicha. Młodsi puścili się nieco naprzód topolową, a wszyscy z wielką niecierpliwością czekali na sołtysa, któren wozem pojechał, zbierając za sobą kłęba i parobków. Długo czekali, bo dopiero o zmierzchu powrócił, ale ku niemałemu zdumieniu wójtowymi końmi i bryką. Zły był jakiś, bo srodze klął i podcinał szkapy, a nie myśląc przystawać przed ciżbą. Ale ktoś konie za uzdy chwycił, że musiał przystanąć i rzekł.
I uchy te chłopaki, wymyśliły sobie co nie bądź dla zabawy. Żadnych zabitych nie było w lesie. Ludzie się jakieś spały pod krzakami. Złapię kłębiaka, to ja mu dam strachania. Spotkałem po drodze wójta i zabrałem się z nim. To cała historia. Wio, maluśkie.
A cóż to, wójt chory, że leży jakiś baran?
Pytał ktoś zaglądając do wasonga.
Śpij go, zmorzył i tyle.
Śmignął konie i już kłusem ruszył.
Ścierwy te wisusy, żeby taką rzecz wymyślić. Gulbasiaka to sprawka, on pierwszy do psich figlów. Rzemieniem by ich złoić, co mają ludzi trwożyć po próżności.
Wyrzekali z oburzeniem, rozchodząc się zwolna po chałupach. Jeszcze gdzieniegdzie stojali kubkami nad stawem zczerwienionym od złóż, gdy się pokazały komornice z ciężkimi brzemionami drzewa na plecach. Kozłowa szła na przedzie, jaże w pół zgięta pod ciężarem i dojrzawszy ludzi wsparła się brzemieniem o drzewo.
— Sołtys Waju dobrze ocyganił!
— powiedziała ledwie zipiąc z utrudzenia.
— Zabitych w lesie nie było, to prawda, ale może co gorszego!
I skoro zebrało się więcej ludzi, zwabionych jej głosem puściła ozór.
Wracali pod leśną drogą ku krzyżowi. Aż tu Gulbasiak leci naprzeciw i krzyczy zestrachany. Pod jałowcami jakieś zabite leżą. Zabite to zabite, myślę. Ale warto zawdy obejrzeć. Poszliśmy. Widzimy z dala, prawda? Leżą jakieś ludzie, kieby nieżywe. Jeno im kulasy sterczą spod jałowców. Filipka me ciąga, by uciekać. Grzelowa już pacierze trzepie i mnie też mróz po plecach chodził, ale mi się przeżegnała, podchodzę bliżej, patrzę, a tu pan wójt leży przez kapoty, a obok Jagusia Borynowa i śpią se w najlepsze. Spili się w mieście, gorąc był, to se chcieli wypocząć w chłodzie i pojamorować. Jaże buchała od nich gorzałka. Nie budzili, niech świadki przyjdą, niech cała wieś obaczy, co się wyprawia. Wstyd mówić, jak była rozdziana. Jaże Filipka z litości przyukryła ją zapaską. Czysta Sodoma! Stara jestem, a jeszcze o takim zgorszeniu nie słyszałam. Sołtys zaraz przyjechał i budził. Jagna w pola uciekła, zaś pana wójta ledwie na wóz wdygowali. Spity był, kiej świnia!
Jezus! To jeszcze w Lipcach nie było, jęknęła któraś.
Żeby to parobek z dziewką. Ale to gospodarz, ojciec dzieciom i wójt. A Boryna ze śmiercią się mocuje. Wody mu nie ma kto podać, a ta? Ja bym ją ze wsi wyświęciła. Ja bym ścierwę rózgami pod kościołem siekła.
Zaczęła znowu wrzeszczeć kozłowa.
Zgorszenie samo krzyczy. Co tu dodawać?
Uspokajały ją kobiety, załamując ręce.
A kaj Dominikowa? Z rozmysłem ją w mieście ostawili, bych nie przeszkadzała.
Jezu, strach pomyśleć, co się wyprawia teraz na świecie.
Taki grzech, takie zgorszenie, gdyć wstyd na całą wieś padnie. Jagna się ta osławy nie boja, jutro gotowa to samo robić.
wyrzekali po chałupach, załamując ręce, że już z tej zgrozy i oburzenia co miętrze kobiety płakały, spodziewając się kary srogiego od Boga na wszystkich ludzi. Cała wieś się trzęsła od gadań i lamentów. Tylko jedne chłopaki, co się były zeszły na most, wzięły Gulbasiaka rozpytywać podrobno i prześmiewały się z całej historii.
To ci kokot z Wójtano, to chwat,
śmiał się wachnik Adam.
Odpokutuje jeszcze za te jamory, kobieta łeb mu obedrze i z pół roku nie przypuści do siebie. Po Jagusi to i nieśpieszno mu będzie do swoje. Psiach mać, lajagny, każden by się ważył na wszystko. Jeszcze by, kobieta kiej łania, że nie wiada, czy nalazłby śliczniejszą w jakim dworze. Ledwie spojrzy na człowieka, a już ciągotki biorą. Miód, nie kobieta, nie dziwno mi też, co Antek Boryna.
Daj ta spokój, chłopaki. Gulbasiak łżeje, no kozłowa drugie. A baby przez zazdrość jeszcze dokładają, zaś po prawdzie to nie wiadomo jak było. Na niejedną pyskują, choć najpoczciwsza.
Zaczął mówić Mateusz jakimś smutnym i wielce strapionym głosem, ale nie skończył, gdyż się zjawił między nimi Giżela, wójtów brat.
Cóż, Pieter śpiął jeszcze?
Pytali ciekawsi.
Brat mój rodzony, ale kto tak robi, psem mi jest od dzisiaj. Ale ta ścierwa wszystkiemu winowata, wybuchnął wściekłością. A nieprawda,
wrzasnął naraz Pietrek, parobek Borynów, przedzierając się z pięściami do grzeli.
Którę tak szczeka, łże jak pies.
Zdumieli się tą niespodziewaną obroną, a on, wytrząchając pięściami, krzyczał.
Wójt jeno winien. To ona mu korale zwoziła? Ona go do karczmy ciągała? Ona po całych nocach w sadzie warowała? Co? Dobrze wiem, jak przyniewalał i kusił. A może i jakich kropli jej zadał, by mu się nie oparła? Obrońca zapowietrzony. Nie ciep się tak, bo obertelek zgubisz. Dowie się, co ją bronisz, to ci zasługi podniesie. Albo jakie portki po Macieju ofiaruje.
Aż się pokładali ze śmiechu i przekpiwan.
Chłop za nią nie stanie się upomnieć, ani kto drugi, to ja bronił będę. A będę, psia krew, i niech jeszcze usłyszę złe słowo, pięści nie pożałuję. Pyskacze juchy, gdyby się to przytrafiło z którego siostrą albo kobietą, to by mordy stulili. Zawrzyj i ty, pysk, parobie jeden. Nie twoja sprawa, pilnuj se końskich ogonów.
Gruchnął na niego Stacho Płoszka.
I bacz, byś czego przudzi nie oberwał, dodał wachnik. A od gospodarzy ci zasie, kołtunie jeden.
Dorzucił jeszcze któryś na odchodne.
Gospodarze parszywe, dziedzice ścierwy. Ja służę, ale kryjomu ćwiartek nie wynoszę do Żyda. Niskomory niczego i nie porywam. Jeszcze mnie nie znacie.
Krzyczał za odchodzącymi śpiesznie, bo nijako się im zrobiło, że nie odzywając się już na jego wrzaski, porozchodzili się po chałupach. Wieczór się już zrobił, jenoże jakiś wietrzny i dziwnie jasny. Dawno bowiem było po zachodzie, a na niebie jeszcze leżały szerokie zatoki złóż krwawych, kiedy mrowiska porozrywane i wzbierały zwolna wielgachne chmurzyska. Jakiś niepokój rozwiewał się nad światem, wiatr pochukiwał wysoko, że tylko co najwyższe drzewa szarpały się wierzchołkami. Ptaki jakieś z wrzaskiem przeciągały niedojrzałe, gęsi też nie wiada czemu krzyczały po obejściach, a psy ujadały kiej wściekłe, wybiegając aż na pola. Zaś w chałupach też było podobnie, bo po kolacji nikt w izbach nie ostał, ni na progach siadał jak zwyczajnie. Wszyscy do sąsiadów szli kupiąc się przed opłotami, a z cicha poredzając. Wieś była kiej wymarła. Nie rozlegały się śmiechy ni śpiewki, jak zawdy w ciepły wieczór, bo wszystkie szepty raili, strzegąc się dzieci i dziełuch, i wszystkich przejmowało jednakie oburzenie i zgroza. U Hanki też się zebrało na garnku parę kum. Przyleciały się nad nią użalać i co nowego o Jagnie dowiedzieć. Poczynały z różnych stron, ale Hanka odrzekła smutnie.
Wstyd to i obraza boska, ale i niemałe nieszczęście.
Pewnie, a jutro cała parafia będzie o tym wiedziała. I zaraz powiedzą, że co najgorsze to w Lipcach się staje. I na wszystkie lipeckie kobiety wstyd padnie. Bo wszyćkie takie święte, że niechby je kto tak przyniewalał, to samo by zrobiły,
zaszydziła Jagustynka.
Cicho, ojcie, nie pora na prześmiechy.
Zgromiła ją Hanka wyniośle i już ani słowem się nie ozwała.
Jeszcze ją dusił wstyd, ale gniew, co ją zrazu chwycił na Jagnę, już się kaj zapodział,
że skoro kumy się porozchodziły, zajrzała na drugą stronę, niby to do Macieja. Ale dojrzawszy Jagusię śpiącą w ubraniu, przywarła drzwi i po omacku rozebrała ją starannie.
Niech Bóg broni takiej doli,
myślała potem z dziwną litością i jeszcze parę razy tego wieczora zaglądała do niej. Jagustynka musiała coś ich zmiarkować, bo rzekła jakby niechcący.
Jagna bez grzechu nie jest, ale wójt najwinniejszy.
Prawda?
Jemu powinni zapłacić za wszystko, jemu! Przytwierdzała tak zajadle Hanka, że Pietrek spojrzał na nią dziękczynnie. I dobrze utrafiły, bo do późna w noc stary Płoszka i kozły latały po wsi, podburzając ludzi przeciw niemu. Płoszka nawet do chałupy zachodził i niby to żartem gadał.
Udał się nam wójt, w całym powiecie nie znajdziecie większego chwata.
A że jakoś nie bardzo mu basowali, do karczmy pociągnął. Było już tam kilku pomniejszych gospodarzy, postawił im gorzałki, raz i drugi, aż kiej się podcieli, swoje ją wykładać.
Wójt nam się sprawia, co?
Nie pierwszyzna mu przecież, rzucił ostrożnie Kobus.
Trzymam o nim swoje i nie puszczę z gęby, trzymam.
Mruczał podpity zdziepko Sikora, wspierając się ciężko na szynkwasie.
Trzymaj sej, co drugiego w zębach. Nikt to ci nie wydziera!
Buchnął Płoszka i już cicho ją podjudzać na wójta prawiąc, jako to zły przykład dla ludzi daje, jaki wstyd przez niego i różne różności.
Trzymam i o tobie swoje, jeno ci nie powiem,
mruczał znowu Sikora.
Zwalić go z urzędu to jedyna rada, zaraz mu trąba zmięknie,
prawił stawiając nową kwaterkę.
Posadzili go na wójtostwie, to mocni mi zesadzić. Co dzisiaj zrobił? Wstyd dla całej wsi! Aleć gorsze robił, z dziedzicem zawdy trzymał na szkodę gromady, szkołę chce w Lipcach stawiać, Niemców na Podlesie to on podobno dziedzicowi naraju, a hula cięgiem, pije, stodołę sobie postawił, konia przykupił, mięso co tydzień jada i herbatę pija. Za czyje to pieniądze? Co? Juś ci, nie za swoje, jeno za gromadzkie.
To trzymam, coś świntuch jest, wójt, ale i ty byś swojego ryja chciał wsadzić do koryta.
Przerwał mu mamrot Sikory.
Spił się i byle co powiada. Swoje trzymam, że cię na wójta nie wybierzem.
Odsunęli się od niego i coś ich długo w noc uredzali. Zaś nazajutrz jeszcze rozgłośniej jęli rozgadywać całą historię, bo ksiądz zabronił stawiania ołtarza przed wójtem, jak to co rok bywało. Juści, co się wszystkiego dowiedział i zaraz rano kazał wołać Dominikową, która była dopiero o północku wróciła. I taki był zły, że organistę zwymyślał, a Jambroża cybuchem przekropił. Ów dzień Bożego Ciała przyszedł był, jak i poprzednie. Wielce pogodny, jeno dziwnie dyszący i cichy. Najmniejszy powiew nie przewiewał nad ziemią. Słońce zarno od wschodu jęło prażyć niemiłosiernie, że w rozpalonym i suchym powietrzu liście mdlały powiędłe i zboża się kłoniły bezwładnie. Piasek parzył w nogi kiej zarzewie, zaś ze ścian ściekały żywice żarem wytopione. Folgował se Pan Jezus i prażył coraz mocniej, ale naród jakby na to nie baczył, gdyż już od samego świtania rejwach się czynił na wsi i sroga krętanina. Szykowali się do kościoła, a dziewczyny, które miały nosić ferotrony i sypać kwiatem przed dobrodziejem na procesji, biegały kiej oparzone jedne do drugich, przymierzać stroiki, a czesać się i cudeńka wygadywać między sobą. Zaś starsi na gwałt stroili ołtarze. Stawiali u młynarzów, przed plebanią zamiast u wójta i przed borynami, że Hanka wraz z domownikami już od świtu pomagała rochowi. Skończyli też prawie pierwsi, a tak pięknie przybrali, jaże się ludzie zdumieli powiadając, co nawet piękniejszy od młynarzowego. I prawdę rzekli. Przed gankiem stanęła kieby kapliczka wypleciona z brzozowych gałęzi a zieleni, wykryli ją całą wełniakami, że jaże grało w oczach od kolorów, zaś w pośrodku na podwyższeniu stanął ołtarz przykryty bieluśką i cienką płachtą i zastawiony świecami a kwiatami w doinkach, które Józka oblepiła wstążkami ze złotego papieru. Wielki obraz Matki Boskiej wisiał nad ołtarzem, a po bok zawiesili mniejsze, ile się jeno zmieściło. Zaś dla większej przyozdoby nad samym ołtarzem przyczepili klatkę z kosem, którego Nastusia przyniosła. Ptak się wydzierał po swojemu, że mu to Witek z cicha pogwizdywał. A całe opłotki od drogi wysadzane były świerczyną na przemian z brzuskami, żółtym piaskiem grubo wysypane i zarzucone tatarakiem. Józka nosiła całe naręcze modraków, ostróżek, wyczki polnej i przystrajała ściany kapliczki. Opięła też nimi obrazy, lichtarze i co ino było można, że nawet ziemię przed ołtarzem potrzęsnęła kwiatami. Nie darowała ich chałupie, gdyż całe ściany i okna ginęły pod zielenią, zaś w snopki dachu nawtykała tataraków. A przykładali się do roboty wszyscy zarówno, kromie jednej Jagusi, która wymknąwszy się z chałupy wczesnym rankiem, już się nie pokazała. Wprawdzie skończyli pierwsi, ale już słońce wynosiło się nad wieś i coraz więcej turkotało wozów z drugich wsi jadących. Jęli się więc śpiesznie szykować do kościoła. Witek jeno ostał na straży w opłotkach, bo chmara dzieci cisnęła się oglądać ołtarz i przygwizdywać kosowi, że gałęzią odganiał, a nie mogąc poredzić, puszczał na nich swojego boćka, którym snać przyuczony, wysuwał się czająco i groził ostrym dziobem w bose nogi, jaże z wrzaskiem rozpierzchali się co chwila. Sygnaturka akuratnie się ozwała, kiedy cały dom wyszedł. Józka biegła przodem, w bieli cała, w trzewikach zasznurowanych czerwonymi tasiemkami, z książką w ręku.
— Witek! Jak ci się widzę, co?
— pytała, obracając się przed nim na pięcie.
— Galanto, jej ta biała gąska! — odrzekł z podziwem. — Tyle się na tym rozumujesz, co twój bociek. Hanka pedzieli, co żadna we wsi tak się nie przystroi — trzepała, obciągając przykrótkie obleczenie. — Cie! A kolana ci się czerwienią przez kieckie niby gęsi spod pierza. Głupiś, łapie w ogon se zajrzyj. Ale, boćka schowaj, ksiądz przyjdzie z procesją i jeszcze go obaczy i pozna, przestrzegała ciszej.
Prawda, że świarna i przystrojona, a i gospodyni też się rozczapierza kij ten indor,
szeptał, wyglądając za nimi na drogę, ale wspomniwszy przestrogę, zaciągnął boćka do dołu po ziemniakach. Zaś dla obrony przed dziećmi łapie przykazał warować przed ołtarzem, a sam poleciał do Macieja leżącego w sadzie jak co dnia. Na wsi już całkiem ścichło. Wszystkie wozy przejechały i ludzie przeszli, drogi opustoszały, jeno niekajś w opłotkach bawiły się dzieci. Psy wylegały się w słońcu i jaskółki śmigały nad stawem w rozpalonym powietrzu, zaś w kościele zaraz po sygnaturce rozpoczęło się nabożeństwo. Dobrodziej wyszedł ze sumą i organy zagrały, ale snać wnet po kazaniu uderzyły wszystkie dzwony i huknęli takim śpiewaniem, jaże gołębie porwały się z dachów i naród jął wywalać wielkimi drzwiami, a nad nimi wychodziły chorągwie pochylone, światła gorejące i obrazy niesione przez dziewczyny w biel przybrane. Zaś w końcu wynosił się czerwony baldach, a pod nim ksiądz ze złocistą monstrancją w ręku wolniuśko zstępował ze schodów. A kiedy się jako kto ustawił do procesji, czyniąc wskroś ciżby długą ulicę, obrzeżoną zapalonymi świecami, dobrodziej znowu zaśpiewał.
U drzwi twoich stoję, panie, a wszystek naród odgruchnął mu w jeden ogromny, niebosiężny głos. Czekam na twe zmiłowanie.
I śpiewając ruszyli, cisnąć się we wrótniach cmentarza i przepychając, gdyż zjazd był ogromny, cała parafia się stawiła, a nawet wszystkie dwory, że dziedzice prowadziły dobrodzieja i jeszcze wasyście szli po bok ze światłem, zaś baldach niesły gospodarze, jeno jakby na złość Lipczakom same obce z drugich wsi. Cała procesja wywaliła się ścieniów cmentarza na plac, jaże biały i wrzący od spieki. Słońce lunęło w oczy, żywym ogniem prażąc, że już się wolno posuwali wśród bicia dzwonów, śpiewów, w pachnących dymach trybularza i w kłębach kurzawy, jaka się wnet podniesła wśród świateł i tego kwiecia sypanego pod nogi dobrodzieja. Powiedli się do pierwszego z prawej strony ołtarza, do borynów. Droga się w mig zapchała, jaże płoty trzeszczały i niejeden westaw zleciał z wysokiego brzegu i przydrożne drzewa się trzęsły od naporu. Walili ciężką, rozśpiewaną ciżbą główkiej, by tą rzeką mieniącą się od farb. Za środkiem, niby łódź na fali, płynął czerwony baldach i chwiały się chorągwie, obrazy i święte figury całe w tiulach a kwiatach. Parli się w tłoku wielkim, głowa przy głowie, ledwie już dysząc z żaru i ciasnoty, ale śpiewając z całego serca, całą mocą, wszystkimi gardzielami, że zdało się, jakoby wraz z nimi świat cały śpiewał chwałę Panu. Jakoby te lipy wyniosłe, te czarne olchy, te rozgorzałe w słońcu wody, te śmigłe brzuski, te sady niskie i pola zielone i dalekości okiem nieobjęte... I chałupy, i wszystko, co ino było, dokładało swój wtór serdeczny, nabrzmiały radością, że pieśń ogromna rozlewała się skłębionym grzmotem w rozżarzonym powietrzu i ku blademu niebu do słońca się podnosiła. Aż liście trzęsły się od głosów i ostatnie kwiaty z drzew leciały. Przed borynami ksiądz odczytał pierwszą Ewangelię i odpocząwszy zdziebko, powiódł naród do młynarzowego ołtarza. Upał się był jeszcze podniósł, że już zgoła wytrzymać było nie sposób i kurz zapierał gardziele. Słońce zbielało i po jasnym niebie jęły się zaciągać białawe, długie smugi, a rozprażone powietrze trzęsło się i mieniło w oczach jej wrzątek. Na burzę się zbierało. Już z dobrą godzinę ciągnęła się procesja i choć już ustawali ze spieki, a choć i sam proboszcz spotniał był i czerwony kiej burak, ale obchodzili zwolna, posobnie wszystkie ołtarze, przed każdym wysłuchując Ewangelię i śpiewając nowe pieśnie. A czasami kiej naród z dziebką ustawszy milknął, że ino tu pod nóg się rozlegał, w onej cichości nagłej skowronki było słychać na polach. Kukułka gdzieś i kukała zawzięcie i jaskółki świegotały pod strzechami. Zaś dzwony bimbały bezustannie, biły zwolna, a długim, mocnym i gorącym głosem. I chociaż naród znowu śpiewał, chociaż chłopy nie żałowały gardzieli, kobiety wydzierały się cieniuśką nutą, dzieci piskały po swojemu, a małe dzwonki jazgotały i od ciężkiego tupotu dudniała wyschła ziemia, a głosy dzwonów wynosiły się nad wszystkim, śpiewały czysto i górnie. Śpiewały niebosiężnie jakimś złocistym, głębokim głosem, przejętym radością i weselem, a tak krzepko i rozgłośnie, jakby kto walił młotami we słońce, iż wszystek świat zdał się kolebać i rozdzwaniać. Zaś kiedy skończyli przed ołtarzami, to jeszcze długo trwało nabożeństwo w kościele. Długo huczały organy i rozlegały się śpiewania. A ledwie co wysypali się przed kościół, bych nieco ochłonąć pod drzewami, grosz jaki dziadom wysupłać i zmówić się ze znajomkami, kiedy pociemniało z nagła. Daleki grzmot zahuczał i suchy, palący wiatr zakręcił, że drzewa się zatargały i kurz się podniósł na drogach. Ludzie z bliższych wsi jeli na gwałt wyjeżdżać. Ale zrazu ino drobny deszczyk przekropił, gorący i rzadki, że jeszcze parniej się stało i duszniej. Zaś słońce paliło niemiłosierniej, a żaby nukały ciszej i senniej. Jeno co jakoś pomroczało, dale się przyćmiły, zahuczały znowu grzmoty i na posiniałym wschodzie jeły migotać blade, krótkie błyskawice. Burza szła od wschodniej strony, kiedy sierpem nadciągały ciężkie, granatowe płachty chmur, opite deszczem czy gradem. Krótki, a huchliwy wiatr wyrywał się przodem, świszcząc po czubach drzew i szarpąc zbożami. Ptactwo z wrzaskiem uciekało pod dachy, nawet psy gnały do chałup, bydło wyrywało z pól, a po drogach już się kręciły słupy kurzawy, zaś grzmoty rozlegały się coraz bliżej. Ale nie wyszło i dwóch pacierzy, kiej słońce jęło się zatapiać w rudych, paskudnych tumanach i przeświecało kiej by zza szyby przepalonej. Grzmoty już zachurkotały nad wsią i uderzył taki wicher, że dziw drzew nie powyrywał. Jaże gałęzie i snopki z dachów cały świat porwał, a pierwsze pyruny trzasnęły gdziesik w obory. Całe niebo w mig posiniało niby wątroba, słońce zgasło, zawyły wichry i pioruny jęły bić jeden za drugim. Grzmoty zatrzęsły ziemią i ognie błyskawic oździerały schmurzone niebo, oczy wyżerając blaskami. Domy dygotały od huków, a wszelkie stworzenie przyczaiło się w strachu. Na szczęście, że burza przewaliła się stronami. Pioruny biły gdzieśik daleko, wichura przeszła, nie poczyniwszy szkód. Niebo zaczęło się już wyjaśniać, gdy przed nieszporami lunął rzęsisty deszcz i poszła taka nawałnica, że w mig położyła zboża. Rzeka wezbrała, a ze wszystkich rowów miec i brust waliła spieniona woda. Uspokoiło się dopiero pod sam wieczór. Deszcz przeszedł i na zachód słońce się wykryło zza chmur czerwoną i promienistą kulą. Lipce ożyły znowu. Ludzie jeli wywierać drzwi i wyłazić na świat i dychać z lubością ochłodzonym powietrzem. Pachniało wszystko po deszczu, a już najbardziej młode brzuski i te mięty po ogródkach. Przemiękła ziemia, jakby się rozpaliła w słońcu. Gorzały kałuże po drogach, błyszczały liście i trawy. Paliły się spienione wody, spływające z radosnym bełkotem do stawu. Leciuchny wiaterek przygarniał pochylone zboża i rzeźwość mocna i weselna biła od borów i pól i przenikała duszę, że już dzieci z wrzaskiem brodziły po rowach i roztokach, ptaki ćwierkały w gąszczach, psy ujadały, księże perliczki darły się na płotach, a wszystkie opłotki, drogi, chałupi i obejścia zadzwoniły przekrzykami i rozmowami. Nawet już tam Kaś kole młyna zawiodła któraś pioseneczkę.
Deszczyk rosi, zrosi me, moja Maryś, nocuj me, nocuj me.
Zaś od pola wraz z rykiem stad spędzanych darły się jazgotliwe, prędkie śpiewki pasterek.
Powiedziałeś, że mnie weźmiesz, skoro żytko jarkę zeźniesz, a ty zeżon i owiesek, teraz czekasz, kiedy piesek. A ty zeżon i owiesek, teraz czekasz, kiedy piesek. Oj, dana, da, dana, oj, dana, da, dana, da, dana.
Zaczęły też wyjeżdżać wozy ludzi, którzy ostali, przeczekując burzę, ale wiele gospodarzy ze sąsiednich wsi pozostało w gościnie u Lipczaków. Byli to ci, co tak poczciwie zjechali pomagać kobietom. Bogatsi ugaszczali ich po domach, nie żałując jadła ni napitków, zaś biedniejsze powiedły swoich dobrodziejów na poczęstunek do Żyda, bo zawdy raźniej w kupie i w karczmie weselej. Chłopaki sprowadziły muzykę, że już od nieszporów roznosiło się z karczmy zawodzenie skrzypków, dudlenie basów i brzękliwy warkot bębenka. A i drudzy też gęsto to pociągali na zabawę, gdyż od tyla czasu, bo od samych zapust, nie zbierali się na żadną ochotę. Narodu się naszło co niemiara. Miejsca zabrakło, że sporo musiało się kontentować siedzeniem na belkach leżących pod karczmą. Jeno co czas był piękny i na niebie świeciły złote roztoki, to się gęsto kwaterowali pod ścianą, krzykając na Żyda, by im napitki wynosił. Że prawie sama młódź przepełniała karczmę, zaraz też z miejsca poszli oberkiem, jaże ściany i dyle pojękiwały, a przewodził temu ku niemałemu podziwowi Szymek Dominikowej z Nastusią. Darmo go młodszy Jędrzyk odwodził, cicho molestując, ale nie poradził, bo parobek się silnie rozochocił i słuchać nie chciał. Gorzałkę pił i do picia Nastkę i kamratów swoich przyniewalał, zaś co urżnęła muzyka, dziesiątki rzucał grajkom, Nastkę w pół ujmował i z całej mocy wrzeszczał.
Jeno ostro, chłopy, z kopyta, po naszemu!
I nosił się po izbie, kiedy ten rozhukany źrebiec, pokrzykując srogo i bijąc siarczyście obcasami.
Wiechcie jucha z butów powytrzęcha!
Szepnął Jambroży, robiąc łakomie grdykę kupijącym po bok.
A wali kulasami kiejcepę, jeszcze mu się rozlecą! Dodał głośniej, bliżej się podsuwając. Baczcie ino, żebyście sami czego nie stracili! Mruknął Mateusz, stojąc ze swoimi kamratami. Gorzałki bym się z wami napił, na zgodę! Rzekł śmiejąc się Jambroży. Naści, szkła jeno nie zechlaj, pijanico!
Podał mu pełny kieliszek i odwrócił się plecami, bo Grzela, wójtów brat, zaczął im coś i kraić z cicha, że wsparcie o szynkwas słuchali uważnie, nie bacząc na tany, ni na stojącą przed nimi gorzałkę. Sześciu ich było zebranych, wszystkie najprzedniejsze we wsi parobki, same rodowe, gospodarskie syny. Radzili pilno, ale że wrzask się robił coraz większy i ciasnota, to przenieśli się do żydowskiej stancji, gdyż alkisz zajmowali gospodarze ze swoimi gośćmi. Izba była ciasna, zapchana rozbabranymi betami, w których spały Żydzięta, że ledwie się pomieścili przy stole. Jedna łojówka kopciła się w mosiężnym świeczniku wiszącym u pułapu. Grzela puścił flaszkę w kolejkę, przepili raz i drugi, ale jakoś nikt nie zaczynał, z czym przyszli. Jaże Mateusz rzucił drwiąco.
Zaczynaj, Grzela! To kiej wrony na deszczu tak siedzi ta!
Nie zdążył Grzela zacząć, gdy wszedł kowal i witał się, szukając kiej, by przysiąść.
Smolipy z kijucha, zawdy tam wzejdzie, kaj go nie posiali, buchnął Mateusz. W twoje ręce, Michale, dodał zaraz, tłumiąc gniew.
Kowal wypił i nadrabiając miną, ozwał się żartobliwie.
Nie łasym cudzych sekretów, a nic tu widzę po mnie. Rzekłeś, dobrze wama z Niemcami w piątki, na sperce z kawą, to jeszcze lepiej będzie dzisiaj, we święto. Powiadasz Błożka byle co, jakbyś się napił, odbruknął. Powiadam, co wiadomo, że co dnia z nimi handryczysz. Kto mi robotę daje, temu robię. Nie przebieram.
Robotę? Co inszego ty z nimi obrabiasz?
Rzekł ciszej wachnik.
Jakieś z dziedzicem nasz las obrabiał, dodał groźnie Pryczek. Widzi mi się, co na sąd trafiłem. Cie, jak to wszystko wiedzą. Daj tam spokój. Robi swoje bez nas, to i my weźmiemy się do swojego przez niego, powiedział Grzela, patrząc mu ostro w ślepie rozbiegane. Kiedyby was strażnik dojrzał przez okna, pomyślałby, co się zmawiacie na kogo.
Niby to drwił, ale wargi mu się ze złości trzęsły.
Może i tak, jeno nie na ciebie, za małaś figura, Michał.
Nacisnął czapkę i wyszedł trzaskając drzwiami.
Przewąchał cosik i na zwiady przyleciał.
Gotów teraz iść, słuchać pod okno.
O sobie jeszcze co takiego usłyszy, że mu się odechce. Cichojtano, chłopcy,
zaczął Grzela uroczyście.
Mówiłem już wama, co pod lesie nie przedane jeszcze Niemcom. Ale leda już dzień mogą pojechać do aktu, a nawet mówili, co na przyszły czwartek. Dziś wiemy i trzeba na tym zaradzić, zawołał niecierpliwie Mateusz. Radź, Grzela, na książce umiesz, gazety czytujesz, to ci łacniej. Bo jak Niemce kupią i zasiędą Łomiedzę, to będzie jak w górkach. Powietrza prosto zabraknie do dychania w Lipcach i z torbami pójdziemy albo do Ameryki. A ojcowie jeno się we łby skrobią, wzdychają i zaradzić nie poredzą. I z gospodarek nam nie ustąpią,
rzucali jeden po drugim.
Wielka rzecz, Niemcy. Siedziały takuśko w liszkach, a nasi ich wykupili co do jednego.
że zaś w górkach było inaczej, to same chłopy winowate. Piły, procesowały się cięgiem i torby se wygrały. To i z Podlesia możem wykupić i przegnać, wołał Jędrek Boryna, stryjeczny Antka.
Łacno mówić. Teraz nie ma za co kupić, chociaż tyle po 60 rubli morgę sprzedają. A potem to znajdziesz z jakie 1000 złotych za to samo?
Żeby ojce wydzieliły każdemu co jego, a prędzej by poradził.
Bo pewnie, już ci, zaraz bym wiedział co robić, zawrzeszczeli.
A głupie, głupie!
To starzy z całego ledwie nie przeżywią, a wy na działa chcecie nazbijać pieniędzy, przerwał im Grzela.
Zmilkli naraz, bo już ci taką prawdę rzekł, jakby obuchem zwalił w ciemię.
Bieda nie z tego, że ojcowie nie chcą wama puścić gospodarek, mówił dalej, ale jeno z tego, że Lipce mają ziemi za mało, że narodu cięgiem przybywa, gdyż co starczyło za dziadów la trojga, musi się teraz rozdziełać la dziesięciorga.
Święta prawda, już ci, że tak, już ci,
szeptali sfrasowani.
To kupić Podlesie i podzielić, wyrwał się któryś.
Kupiłbyś wieś, jeno pieniądze gdzieś, mruknął Mateusz.
Czekaj ta jeno, może się i na to znajdzie jaka rada.
Mateusz się naraz zerwał, buchnął pięścią w stół i zakrzyczał.
A czekajcie i róbcie sobie co chcecie. Mnie już jest dosyć. Jak się rozgniewam, to rzucę wieś i do miasta pójdę. Tam lepiej ludzie żyją.
Twoja wola, ale drudzy muszą tutaj ostać i jakoś sobie radzić.
Aby już wytrzymać nie mogę. Jaże diabli człowieka biorą. Ciasnota wszędy, że chałupy dziwnie rozwalają, tyle w nich siedzi. Bieda jaże piszczy, a tu po bok leży ziemia wolna i prosi się, by ją wziąć. A nie ugryziesz, choćbyś zdychał z głodu. Nie ma jej kupić za co i pożyczyć nie ma od kogo. Żeby to w ciurności z takim urządzeniem.
Grzela opowiedział, jak to jest indziej po drugich krajach. Słuchali, wzdychając żałośnie, a Mateusz mu przerwał.
Cóż nama z tego, że drugie dobrze mają? Pokaż głodnemu miskę pełną i schowaj, niech się nachla patrzeniem. Dobrze mają, kaj indziej to jest opieka nad narodem, nie tak jak u nas, gdzie każdy chłop rośnie se jako ta dziczka w czystym polu. Rzeczy zmarnieje, czy wyrośnie, co to kogo swędzi. Byle jeno podatki płacił, w rekruty szedł i urzędom się nie przeciwił. Mierzi mi się już takie życie i do grdyki idzie.
Grzela, wysłuchawszy cierpliwie, zaczął znowu swoje.
Jest tylko jeden sposób, żeby Podlesie było nasze.
Przysunęli się jeszcze bliżej, by ich i słowa nie stracić, gdy naraz taki wrzask wrzasnął całą karczmą, jaże szyby zabrzęczały i muzyka grać przestała. Poleciał tam któryś na przewiady i opowiadał potem ze śmiechem, co się stało. Dominikowa narobiła takiego piekła, przyleciała bowiem z kijem po synów, chciała ich bić i siłą do domu zabierać. Jeno co się oparli, matkę z karczmy wypędzili, a teraz Szymek ją pić na umor, zaś Jędrzych pijany do cna ryczy w kominie. Nie pytali o więcej, gdyż Grzela zaczął wykładać swój sposób, który był taki. Z dziedzicem się pogodzić i w zamian morgi lasu zażądać po 4 morgi pola na Podlesiu. Zdumieli się wielce i strasznie rozradowali taką możliwością. A Grzela jeszcze powiadał, co tak samo ugodziła się jedna wieść koło Płocka, o czym był wyczytał w gazecie.
Dobra nasza, chłopcy! Żydzie! Gorzałki! Krzyknął Płoszka we drzwi.
Za 3 morgi boru rychtyk by nam wypadło 12 pola, a nam z 10, cała gospodarka. I niech by dodał co nie bądź krzaków na opał, a za paśniki mógłby dać choć po mordze łąki. I nieco budulcu na chałupy, wołali jeden przez drugiego.
Jeszcze trochę, a będziecie chcieli, żeby wam dodał po koniu z wozem i po krowie, co? Przykpiwał Mateusz.
Cichojcie no. Trzeba teraz namawiać, aby się gospodarze zebrali. Poszli do dziedzica i przyłożyli, czego chcą. Może się i zgodzi.
Mateusz mu przerwał.
Jak nie ma noża na gardle, to się nie zgodzi. Jemu zaraz potrzeba pieniędzy i Niemcy je dadzą choćby jutro. Niech się tylko zgodzi. A nim się nasi podrapią po łbach, nim się naredzą, nim się na jedno zgodzą, nim baby przeciągną na swoją stronę, to miesiąc przejdą, dziedzic ziemię przeda i plecy wypnie. Będzie miało czym czekać, jak wypadnie sprawa z borem. Grzylowy sposób jest mądry, jedno widzi mi się, trzeba go innym końcem stawiać do pionu.
To gadajże, Mateusz, radź!
Nie gadać, nie naradzać się, a trzeba zrobić tak samo jak z borem.
Czasem tak można, czasem nie,
mruknął Grzela.
A ja ci mówię, że można, w inny zdziebko sposób, a to samo wyjdzie. Do Niemców iść całą gromadą i spokojnie im zapowiedzieć, abych się nie ważyły kupować Podlesia.
A takie są głupie, że zaraz się nas ulękną i posłuchają.
To też im się zapowie, że jeśli nie posłuchają i kupią, to nie pozwolim im siać. Nie pozwolim się budować, nie damy krokiem się ruszyć za pola. Zobaczycie, czy się nie ulękną. Wykurzymy ich kielisów zjamy. A juści, niby to se nie poredzą. Jak Bóg w niebie, tak nas znowu za te pogrozy wsadzą do kryminału, wybuchnął Grzela. Zapakują to i puszczą. Wiekować tam nie będziemy, ale kiedy nas wypuszczą, to dla Niemców będzie jeszcze gorzej. Głupie one nie są i przódzi dobrze rozważą, czy im wojna z nami pójdzie na zdrowie. Dziedzic też będzie inaczej śpiewał, jak mu kupców rozpędzimy. Zaś nie.
Ale już Grzela nie mógł wytrzymać. Zerwał się od stołu i zaczął z całych sił odwodzić od tych zuchwałych zamysłów. Przekładał, jakie to z tego wynikają procesy, nowe strachy dla wszystkich, nowe marnacje, że gotowi powsadzać ich za te ciągłe bunty na parę lat do kryminału. Że wszystko da się zrobić spokojnie ze samym dziedzicem. Zaklinał na wszystko i błagał, by nowego nieszczęścia nie ściągali na naród. Prawił ze dwa pacierzy i jarze poczerwieniał, jarze całował ich posobnie, molestując i prosząc, bych poniechali, ale wszystko to było na darmo. Kiedyby groch rzucał na ścianę, że w końcu rzekł Mateusz.
Prawisz kiej w kościele, jakbyś z książki wyczytywał, a nam czego innego potrza.
Wraz też wszyscy zaczęli mówić, zrywać się, tłuc pięściami w stół, a wrzeszczeć z wielkiej radości.
Dobra nasza, na Niemców iść, rozegnać pludraków. Mateusz mądrze radzi, jego słuchamy, a któren się boja, niech pod pierzynę się chowa.
Ani sposób już było do nich mówić, tak ich ponosiło. Żyd w tę porę przyniósł flachę, wysłuchał i ścierając na stole porozlewaną gorzałkę powiedział nieśmiało.
Mateusz ma kiepełę, mądre radę daje. Cie, Jankiel też na Niemców? No, zakrzyczeli zdumieni.
Bo ja wolę trzymać ze swoimi. Biedy się użyje, jak i wszystkie, ale jakoś z pomocą boską żyć można. Ale gdzie przychodzą Niemcy, to już tam nie tylko biedny Żydek się nie pożywi. Tam pies nie ma co jeść. Niech one zdechną, niech ich ta, tfy, choroba wytłucze.
Żyd i trzyma z narodem. Słyszeliście co?
Dziwowali się coraz bardziej.
Ja jestem Żyd, ale mnie w Boru nie znaleźli. Ja się tutaj urodziłem jak i wy, mój dziadek i mój ojciec też. To z kim ja mam trzymać, co? Czy to ja nie swój? Przecież jak wam będzie lepiej, to i mnie będzie lepiej. Jak wy będziecie gospodarze, to ja będę z wami handlował. Jak mój dziadek z waszymi, no nie? A coście mądrze o Niemcach myśleli, to ja całą butelkę raku postawię. Wasze zdrowie, gospodarze podleskie!
Zawołał przepijając do Grzeli. Pili gęsto i taka radość nimi owładnęła, że dziw Żyda nie całowali po brodzie. Usadzili go między sobą i wszystko znowu rozpowiedzieli, radząc się go we wszystkim. Nawet Grzela się rozchmurzył i przystał znowu do nich, by go nie posądzili o co złego. Narada już niedługo trwała, bo Mateusz się podniósł i wołał.
Do karczmy, chłopcy! Nogi wyprostować! Dosyć na dzisiaj!
Hurmą tam poszli, a Mateusz odbił zaraz jakiemuś Tereskę i puścił się z nią w tany. A zanim drugie zaczęły dziewki z kątów wyciągać, na muzykantów krzykać i w tany iść kiej wicher. Juści, co zaraz rzęsiście i gruchnęła muzyka, bo grajki wiedziały, że z Mateuszem nie przelewki, że płaci, ale i bić gotowy. Roztańcowała się karczma na dobre. Z czubów już się galancie kurzyło, że wrzaski, muzyka, tupoty, a siarczyste pokrzyki jakby wrzątkiem przepełniały izbę. I na świat się rozlewały przez powywierane drzwi, a okna. Zaś pod ścianami na dworze też szła niezgorsza zabawa. Brząkali kieliszki, gospodarze często się przepijali, a raili coraz głośniej i coraz bełkotliwiej. Noc już się zrobiła, gwiazdy bystro zaświeciły, szumiały cicho drzewiny, a z mokradeł roznosiły się żabie rechotania i huczały niekiedy głosy bąków. Po sadach słowiki zawodziły, ciepło było i pachnąco. Używali se ludzie wywczasu na świeżym, chłodnym powietrzu, a raz po raz jakaś para, trzymając się w pół, wysuwała się z karczmy i w cienie szła. Zaś pod ścianą było już coraz głośniej, gadali wszyscy razem, że trudno się było połapać.
A co jeno, wieprzka wypuściłem, że jeszcze i ryja nie zdążył wysadzić w ziemniaki, a ta do mnie z pyskiem. Wypędzić ją ze wsi, wypędzić. Patrzę, co tak samo z jedną zrobili za moich młodych lat. Przed kościołem do krwi ukarali, krowami wywieźli za kopce i był spokój. Żydzie, całą kwaterkę krzepkiej. Odebrała mleko mojej siwuli, odebrała. Obrać nowego, to każdy tak samo poradzi. Wyrwać złe, póki większego korzenia nie zapuści. Pleć zboże, póki chwasty nie zagłuszą. Przepijcie no do mnie, a co się gwaju rzeknę?
Byka bierz za rogi, a nie przepuszczaj, jarze się zwali.
Dwa morgi, a jedna. Trzy morgi, a jedna. Cztery morgi.
Pij, bracie, to i rodzone nie zrobiłyby poczciwiej. Rwały się z mroków postrzępione rozmowy, że ani rozeznał, kto mówi i do kogo. Tylko jeden grubachny głos Jambroża górował wyraźnie nad drugimi w różnych miejscach. Przechodził bowiem cięgieł od kupy do kupy, to do karczmy zaglądał i wszędy wygarniając po kusztyczku, pijany już był całkiem, sielnie się potaczał, ale chycił przy szynkwasie któregoś za ożydle i jął go płaczliwie molestować.
Ochrzciłem cię, Wojtek. I twojej kobiecie tak dzwoniłem, jaże mi kulasy popuchły. Postaw kieliszek, bracie, a postawisz całą półkwaterkę, przedzwonię jej na wieczne odpoczywanie i drugą babę ci naraję, młodą, jędrną, kiejrzepa. Postaw, bracie, półkwaterkę.
Młodzież hulała zawzięcie, że cała izba wypełniała się wrzaskiem, a wiewającymi kieckami i kapotami. Już piosteczki przyśpiewywali przed muzyką i tańcowali coraz zapamiętalej, że nawet starsze kobiety wytrzęsały się piskliwie pokrzykując, a Jagustynka, przedarłszy się do środka, ujęła się w pół i bijąc nogami o podłogę, wyśpiewywała chrapliwie.
Nie boję się wilka, choćby było kilka. Nie boję się chłopa, choćby było kopa. Nie boję się chłopa, choćby było kopa. Choćby było kopa.